Jest pozwolenie na budowę trasy kaszubskiej, droga ekspresowa, która ma połączyć Gdynię z miejscowością Boże Pole Wielkie i od południa omijać Rumię, Redę i Wejherowo. Ma być gotowa za 2 lata. Będzie częścią trasy Szczecin-Trójmiasto, która ma połączyć aglomerację szczecińską, koszalińską i gdańską. Między innymi wybudowany w ramach trasy kaszubskiej tego pierwszego odcinka ma być węzeł w Koleczkowie, a także miejsca obsługi podróżnych w Kamieniu. Powstaną mosty, estakada, wiadukty, przejścia podziemne. Coraz bliżej trasy kaszubskiej. Dla kogo to dobra wiadomość? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Jacek Rybicki, publicysta, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wojewoda pomorski wydał zgodę na budowę trasy kaszubskiej. Będzie gotowa w 2021 roku. No i teraz, dlaczego to jest ważna inwestycja i dla kogo?
To jest inwestycja ważna dla wszystkich. Ja taką odrobinę autopromocji Radia Gdańsk. Kiedy prowadzimy autopilota, czyli nasz codzienny program poświęcony temu, co się dzieje na drogach, to informacje z S6, czyli tego kierunku od Gdyni w kierunku Wejherowa, to jest, myślę, 1/3 kłopotów drogowych w Trójmieście, czy w małym Trójmieście Kaszubskim, jakbyśmy to nazwali. I tam bardzo często są kolizje, tam jest ogromny ruch, tam są ogromne korki. I tak naprawdę, po pierwsze, będzie to ogromna ulga dla mieszkańców, dla tych osób, które na co dzień korzystają, bo muszą korzystać, jeżeli ten cały ruch tranzytowy uda się wyprowadzić poza Trójmiasto. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, oczywiście, dla całego biznesu. Wiemy, że sieć infrastrukturalna jest najważniejsza, szczególnie jeżeli mamy taką pozycję portów w Gdańsku, w Gdyni, jeżeli mówimy o dalszej rozbudowie tych portów, to każdy kierunek, każda inwestycja infrastrukturalna jest ważna dla gospodarki, dla logistyki, ale też dla lokalnego biznesu. Natomiast to, co jest najważniejsze, bo ktoś może powiedzieć, no dopiero pozwolenie na budowę. W dzisiejszych realiach prowadzenia inwestycji jest tak, że 2/3 czasu przygotowania inwestycji to jest to, czego nie widać. To są dokumentacje, występowanie o różne zgody, a już sama praca na budowie, sam element budowania wykonawczy, to jest 1/3, może 40%
czasu. Teraz widzimy, że te technologie tak poszły do przodu, że rzeczywiście budowa idzie szybko.
To jest bardzo, bardzo ważna, bardzo dobra, fantastyczna informacja dla całego Trójmiasta i Pomorza.
Infrastruktura jest zawsze ważna, dlatego, że tak naprawdę to jest krwioobieg gospodarki. Natomiast pewnie jednak najważniejsze, tak jak mój przedmówca powiedział, jest to dla lokalnych środowisk, ponieważ no, ja też często do Wejherowa i w te okolice miałem okazję, czy mam okazję jeździć, i to, co się szczególnie w Szczycie dzieje na S6, to, no, to jest dramat. Stąd mieszkańcy Wejherowa, Redy, Rumi zapewne odetchną. Jeszcze jedno warto dodać, że biorąc pod uwagę skalę inwestycji, o której pani redaktor mówiła, to wydaje się, że ta perspektywa dwuletnia jest bardzo szybka, jak na skalę tej inwestycji.
No, z drugiej strony ja się zastanawiałam nad przedsiębiorcami. My tutaj, mieszczuchy, mieszkając sobie spokojnie w Trójmieście, nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele fajnych firm, bardzo prorozwojowych, mamy w regionie, a one mają problem właśnie z dostępem do głównych dróg, z dostępem potem do A1. Często prowadzą biznesy międzynarodowe. No i tak Radio Gdańsk nieraz wyjeżdżało do regionu z audycją Ludzie i Pieniądze, żeby chociażby posłuchać o problemach tamtejszych miejscowych, lokalnych przedsiębiorców. Zresztą nie tak bardzo lokalnych, bo się okazuje, że wiele z tych firm prowadzi naprawdę duże interesy międzynarodowe i oni mówią, że czego się najbardziej wstydzą? Tego, że ich kontrahenci zagraniczni mają problem z dojazdem do nich. Kiedy jadą tymi bocznymi, różnymi ścieżkami, kiedy to zajmuje bardzo dużo czasu, często nie chce im się tam potem wracać.
Natomiast jedna rzecz istotna, jednak w dalszym ciągu chyba głównym problemem komunikacyjnym Trójmiasta i tranzytu przez Trójmiasto pozostaje obwodnica trójmiejska. I to jest ten no, problem, który jest bardzo trudno rozwiązywalny, mimo jej ciągłej modernizacji. Wystarczy znowu autopilota Radia Gdańsk po południu posłuchać, żeby wiedzieć, że praktycznie codziennie dochodzi
kolizja,
tam
albo jakieś zdarzenie.
Do blokady,
a ja
do
powiem,
gigantycznych korków.
A ja powiem trochę w kontrze do tego, co powiedziała Iwona Wysocka przed chwilą. Jeżeli ktoś tam się wstydzi, że ciężko dojechać czy coś, to może jest jedna rzecz, ale ona nie jest najistotniejsza. To oczywiście ma znaczenie, może jakieś wizerunkowe. Proszę Państwa, to ile towar wyjeżdża i
to
dociera,
tak,
to jest czas. Czas, każda godzina w transporcie, to są określone pieniądze, to są określone koszty, to są paliwo, czas pracy ludzi. To nie jest tak, że nie ma znaczenia, czy towar będzie jechał 12 godzin, czy będzie jechał 6 godzin. Polska przez całe lata przegrywała z Niemcami na przykład w układzie transportowym północ-południe, dlatego że w Niemczech było szybciej. Szybciej jeździły pociągi, lepsze były drogi. My w tej chwili po inwestycjach drogowych, które cały czas są prowadzone, przy inwestycjach kolejowych, które teraz mamy potężne zapowiedzi inwestycji kolejowych, my teraz tak naprawdę dopiero stajemy do równej konkurencji z Niemcami, chociaż oni oczywiście pod względem infrastrukturalnym są nadal daleko z przodu. Więc to, czy komuś wstyd, nie wstyd, to gdzieś tam jest.
Ale drogi, chociaż nie mamy.
Chociaż słyszałam, że niemieckie drogi wymagają remontów i oni wjeżdżając z kolei do nas się dziwią, że u nas te drogi są w tak świetnym stanie, a u nich... I u nich jest więcej, ale w gorszym stanie. Polska z największym awansem na rynku pracy OECD, a według z kolei mBank Research odsetek pracujących w naszym kraju, w Polsce, jest najwyższy w historii badania. W grupie wiekowej 25-54 pracuje więcej osób niż średnio w Unii Europejskiej, wynosi prawie 80%. Co to oznacza? Jak to możemy interpretować?
No, możemy to interpretować przede wszystkim jako niezrealizowanie tego, co wieszczyła opozycja, że pewne programy społeczne, mówię tutaj przede wszystkim o 500+ i o obniżeniu wieku emerytalnego, spowodują gwałtowny kryzys na rynku pracy i odejście masy ludzi z tego rynku. Ten raport, o którym pani redaktor mówiła, no, zdecydowanie temu przeczy, pokazując, że aktywność Polaków na rynku pracy, szczególnie w przedziale 24-55, jest bardzo duża. Ale raport ten opiera się o trzy wskaźniki, to znaczy o niskie bezrobocie, o analizę bezrobocia. Tu chciałem podkreślić jedną rzecz. Mówimy dzisiaj o dobrej kondycji finansowej państwa, ale zwróćmy uwagę, że na tę kondycję wpływa między innymi bezrobocie. 1% bezrobocia, mniej, 1% w dół, to są miliardy oszczędności dla budżetu. Oszczędności nie tylko wypłaty zasiłków, ale przede wszystkim przychodów w postaci podatków i tak dalej.
I tutaj, przepraszam, jedna uwaga. My co jakiś czas, co 3 miesiące są takie komunikaty z ZUS-u. ZUS bardzo długo pożyczał pieniądze od budżetu, tak? Nadal jest zapisane te możliwości pożyczania, natomiast jest taka bardzo sympatyczna sytuacja z punktu widzenia zdrowia finansów publicznych, jak słyszymy, że albo ZUS nie skorzysta z kolejnej transzy, albo ta transza będzie zrealizowana nie w całości, tak? I to jest pochodna tego, o czym mówił Jacek Rybicki przed chwilą, że niższe bezrobocie to nie tylko mniej zasiłków, ale też wyższe składki wpływające do ZUS. Pewne uszczelnienie
rynku...
Nie tylko
rynku, do ZUS oczywiście, ale też tak, ale między innymi, PIT-u na przykład.
Tak, oczywiście, ale między innymi do ZUS, a tam jak mówiliśmy o deficycie rzędu 60-70 miliardów złotych, bo to tego typu deficyty były zapowiadane. To są ogromne pieniądze w skali budżetu. To, że tu jest dużo lepiej, ta sytuacja się przekłada na finanse Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Drugi wskaźnik w tym badaniu PWC dotyczy relacji na rynku pracy kobiet i mężczyzn. I muszę powiedzieć, że tutaj jesteśmy na 8 miejscu wśród krajów badanych. Wyprzedzamy wiele krajów Europy Zachodniej, Belgię, Francję, Hiszpanię, Włochy, więc ten wskaźnik akurat nas bardzo wysoko sytuuje. I trzeci wreszcie to jest sytuacja na rynku pracy osób 50 5+. Tu niestety jesteśmy, mimo że nadrabiamy dystans, to jesteśmy w dalszym ciągu bliżej ogona Europy niż czołówki. Więc to są te trzy wskaźniki i teraz jeszcze ważne są zalecenia eksperckie, które w tym raporcie się pojawiły. Otóż jeśli chodzi o osoby starsze, to wyraźnie jest zalecenie, że to nie tylko zależy od pracownika. To zależy także od pracodawcy, czyli przede wszystkim od tego, jak zbuduje ścieżkę kariery zawodowej. Ten pracownik starszy, ten 60+, on nie musi być traktowany jako gorszy. Jego po prostu trzeba umiejętnie wykorzystać.
No i nie powinien być traktowany tak jak młody, bo to są zupełnie dwie odrębne jednostki z innymi możliwościami,
tak,
innymi
ale
potrzebami.
Ma też inne kompetencje i to jest najważniejsze. Natomiast z różnych danych, które mamy, ja obawiam się jednej rzeczy, bo oczywiście bardzo się cieszę, jak czytam takie raporty, to taka naturalna duma z naszych sukcesów.
Ja dopowiem, że Polska skoczyła o 10 miejsc w górę pod względem dojrzałości rynku pracy, co się nie zdarzyło od 2007
tak,
roku.
Natomiast aż tak. Widzimy na horyzoncie zupełnie innego typu zagrożenie, o którym się bardzo mało mówi. Kiedy były raporty dotyczące niskiej aktywności zawodowej kobiet, część komentatorów w takim wątku politycznym łączyła to z 500+ rzeczywiście. Natomiast był taki raport Narodowego Banku Polskiego, który zupełnie inaczej pokazywał ten problem, a mianowicie tam pokazywano, że kobiety odchodzą z pracy z powodów opiekuńczych, ale nie nad dziećmi, tylko uwaga, nad starymi rodzicami, nad starszymi rodzicami czy innymi członkami rodziny. Na przykład kobieta zwalniała się, żeby zaopiekować się mężem.
I ten problem będzie narastał.
O właśnie, i to jest to, co będzie narastać. I oczywiście patrząc pod względem etycznym, moralnym, no to jest znakomita sytuacja, że ktoś się chce opiekować rodzicami. Natomiast to stawia bardzo poważne wyzwania przed całym systemem opiekuńczym. Bo te kobiety, to szczególnie dotyczy kobiet niestety, dlatego się zwalniały, że nie było publicznych usług na dobrym poziomie dostępnych, opiekuńczych, związanych właśnie ze świadczeniami na rzecz osób starszych. I ja bym wolał, żeby udawało się w taki sposób organizować, czy poprzez samorządy, no to jest przede wszystkim zadanie samorządów, te działania, żeby kobieta, na przykład 55-letnia, która ma rodziców odpowiednio starszych, nie musiała się zwalniać, mogła pogodzić obowiązki zawodowe z tymi obowiązkami opiekuńczymi wobec czy starszego męża, czy starszych innych członków rodziny, najczęściej oczywiście rodziców, żeby tu udało się zbudować system, bo to będzie, tak jak Iwona Wysocka powiedziała przed chwilą, bardzo narastało. Mamy demografię, problem demograficzny, starzejące się społeczeństwo. Bez tych usług opiekuńczych to będzie ogromne obciążenie dla całej gospodarki.
Widać to wyraźnie u naszego zachodniego sąsiada. Niemcy ostatnio w Meksyku poszukują opiekunów dla osób starszych. Ale tutaj koresponduje z tym, co mój przedmówca powiedział, drugie zalecenie ekspertów z tego raportu, mianowicie elastyczny model pracy. Ale uwaga, u nas mówi się o elastycznym modelu, czyli tak zwanym flexicurity, głównie pod kątem pracodawców. Natomiast eksperci zalecają, żeby to był model elastyczny, ale ustawiony pod kątem pracownika, żeby on właśnie...
A przynajmniej w dwie strony.
A jak on mógłby wyglądać?
No na przykład tak, że jeżeli powiedzmy sobie, kontynuując ten wątek, dwie osoby mają opiekować się osobami starszymi, żeby one mogły dostosować czas pracy do swoich potrzeb, a więc jedna na przykład, żeby mogła pracować po południu, jedna do południa. Ale to jest jeden z przykładów, takich przykładów można byłoby mnożyć. I trzecie zalecenie w tym raporcie to jest zdecydowane postawienie na kształcenie ustawiczne, czyli na szkolenia pracowników.
Przez całą karierę,
szczególnie w zakresie cyfryzacji, no bo to jest to wyzwanie, które przed nami stoi.
Ale właśnie, rozmawiamy z pracodawcami często na ten temat i mówimy, proszę kształcić, dokształcać swoich pracowników, będą chcieli zostać. Nie, to nam się nie opłaca, bo taki pracownik przyjdzie, pójdzie na kurs, a potem z wyższymi umiejętnościami zmieni pracodawcę.
Ale tu nie.
Jak z tym walczyć? Takim podejściem.
Po pierwsze, no są mechanizmy absolutnie legalne podpisywania umów związanych ze szkoleniami. Po drugie, no jest naturalne chyba, że jeżeli pracownik uzyskuje wyższe kompetencje, to warto by było w jakiś sposób go docenić i związać z firmą. Natomiast ja tutaj powiem trochę przekornie może. Jak popatrzymy na dane statystyczne, ile pracujemy, to Polak przeciętnie w ciągu roku pracuje około 300 godzin więcej niż przeciętny Niemiec. 300 godzin. Proszę Państwa, to jest bardzo dużo. W związku z
tym... Kiedy się szkolić?
Tak, dokładnie. To jest pytanie, kiedy się szkolić. Wiadomo, że pracodawca w niektórych wypadkach wyśle na jakieś szkolenie jedno, dwudniowe, ale tak naprawdę dłuższego szkolenia, poważniejszego, no to dokładnie, kiedy się szkolić, w jaki sposób to organizować, więc to są bardziej poważne, bardziej złożone problemy. Natomiast jeżeli jeszcze możemy o tej elastyczności, ostatnio Eurostat podał dane, które są z kolei niepokojące dla Polski, a mianowicie zbadano, ile osób pracuje na niepełny wymiar czasu. No i oczywiście my jesteśmy gdzieś tam poniżej średniej, jeżeli chodzi o to jak wiele osób pracuje w niepełnym wymiarze czasu. Natomiast co ciekawe, w Grecji czy Włoszech powodem pracy na niepełnym etacie jest niemożność znalezienia pracy. Tak? Greczynka, Grek nie może pracować na pełen etat, więc zadowala się pracą na pół etatu. W Polsce, Czechach, w krajach nadbałtyckich jest zupełnie inny powód, a mianowicie nasze niskie płace powodują, że jeżeli ktoś by jeszcze zgodził się pracować za połowę tej płacy, czy za 3/4, bo to nie musi być pół etatu, to mogą być różne cząstkowo wyliczone części, to w tym momencie ta opłacalność ekonomiczna tej pracy jest jakby pod znakiem pewnego zapytania.
Dokładnie tak. Holandia jest z kolei przykładem, gdzie bardzo dużo, szczególnie kobiet, pracuje na pół etatu, ale dlaczego? Bo to się opłaca,
zarobki,
bo
tak.
Są wysokie zarobki. Jeżeli komuś nie wystarczy na, no w cudzysłowie oczywiście, na dojazd do pracy z wynagrodzenia uzyskiwanego z pracy na pół etatu, to po prostu tej pracy nie będzie podejmował. Natomiast tu jest jeszcze jeden kontekst tego, o czym rozmawiamy, ważny. Mianowicie to, o czym zresztą premier Morawiecki mówił ostatnio bardzo dużo. Mianowicie przestawienie tej zwrotnicy z konkurowania niskimi kosztami pracy na jednak konkurowanie dobrze wykształconym i przystosowanym do obecnej rzeczywistości, do wysokich technologii pracownikiem, prawda? I między innymi temu trochę ma służyć zapowiedź podniesienia płacy minimalnej, aż do tego na dzisiaj wydaje się niebotycznego poziomu w 2023 roku, 4000 zł.
No zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała dalej i jakie będą tego skutki. Tutaj ekonomiści też są podzieleni, bo część wieszczy wzrost szarej strefy, to, że firmy będą nie będą chciały zatrudniać ludzi, że będą chciały przenosić być może działalność za granicę. Z kolei druga część twierdzi, że nie. No dlaczego? Bo jeżeli firmy produkują, pracownicy lepiej zarabiają, ta konsumpcja pójdzie w górę i wszystko się w pewien sposób będzie domykało, więc...
Ale to trochę inaczej wygląda, to znaczy ja nie lubię tych wypowiedzi, to przede wszystkim mówią politycy czy publicyści, którzy właśnie albo bezwzględnie atakują ten program, albo bezkrytycznie go przyjmują. Ja widzę absolutnie inne, nie chcę powiedzieć zagrożenie, ale inny problem w tym wszystkim, o którym ja w radiu mówię dość regularnie. Czym innym jest płaca minimalna w Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu, czym innym jest w małych miejscowościach pod Olsztynem, pod Słupskiem, czyli Polska nie jest jednolicie rozwijającym się
rynkiem. Też znam przeciwników regionalizacji płacy minimalnej.
Tak, ja przyjmuję różne argumenty, natomiast to jest pytanie, czy to nie będzie tak, że wyższa płaca minimalna zupełnie nie będzie miała znaczenia dla firm właśnie w Trójmieście, w Warszawie, bo tam ta płaca minimalna nie funkcjonuje na co dzień, no nie oszukujmy się. Natomiast inaczej będzie wyglądało to poza wielkimi
panie ośrodkami. Panie redaktorze, ale to natomiast spowoduje, że z małych miejscowości specjaliści uciekną do dużych ośrodków i... To jest bardzo poważne zagrożenie.
Nie, no ale tutaj zagrożeń jest bardzo dużo, bo tak czy inaczej uciekają, więc to nie można w tych kategoriach...
Proszę Państwa, jedna rzecz jest tutaj najistotniejsza, raz jeszcze to powtórzę, to jest pewna wizja rozwoju państwa, prawda? Pod względem gospodarczym, pod względem społecznym, pod względem cywilizacyjnym. Przypomnę, że Niemcy na początku lat 60. mieli dokładnie ten sam problem i postawili wówczas na to, że ich gospodarka nie będzie gospodarką ekstensywną, tak, opartą o produkt, półprodukt, tak, tylko będzie gospodarką opartą na wysokich technologiach. Z drugiej strony świata dokładnie ten sam proces przebyła Korea Południowa, prawda, stawiając na to, że oni nie będą konkurowali tanią siłą roboczą, tylko będą konkurowali swoim wysokiej jakości produktem. Oczywiście zupełnie inna sytuacja, zupełnie inny kontekst gospodarczy. I my dzisiaj powinniśmy na tę drogę wejść. Ja się dziwię tylko, że tak późno, dlatego że premier Morawiecki zapowiadał to dokładnie obejmując tekę premiera, tak? Więc to jest ten jakby kierunek rozwoju przy oczywiście zrozumieniu dla tych zagrożeń, przed którymi na przykład małe firmy staną, tak?
No i do tego, tak już też wspominaliśmy o tym, będzie potrzebne kompleksowe podejście do srebrnej gospodarki, bo jak już zauważyliśmy, gdy ludzie, którzy muszą opiekować się swoimi starszymi rodzicami, będą mieli łatwiej w pracy, no to wszystko będzie się odbywało dużo prężniej. Zmieniamy temat. Sejm przyjął zrównanie stawki VAT na domowe instalacje fotowoltaiczne. To kolejne ułatwienia dla prosumentów energii, mogą wejść w życie na początku roku. Wspominała o tym wczoraj w Poznaniu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. To ważne, bo do tej pory stawki były zróżnicowane w zależności od umiejscowienia instalacji. Na przykład instalacje dachowe fotowoltaiczne były objęte 8-procentową stawką VAT-u, a pozostałe miały 23%. No teraz oznacza, że będzie możliwa instalacja, będzie można ją postawić w ogrodzie, przed domem, na dachu, garażu. No oczywiście też przy pewnym uporządkowaniu spraw. Na ile to Polakom ułatwi decyzję, żeby inwestować tym, którzy mają taką możliwość?
Ja się uchylę od odpowiedzi na to pytanie, to za chwilę. Natomiast proszę Państwa, proszę zobaczyć, o czym my mówimy. My w radiu, w poważnej audycji komentujemy to, że jest dobrze, że jest normalnie.
No to chyba tak? Dobrze, no to no, tak
to
trzeba.
Jest bardzo dobrze, że jest normalnie.
To idźmy tylko, w tę stronę.
Tylko ja chciałem przypomnieć, że jak w 2011 roku wprowadzano nowy system VAT-owski, to ciastka były obłożone 3 różnymi stawkami VAT.
Ja tak, inaczej, przypominam sprawę
inaczej pączki
lodów.
Albo lody, które są kupowane na miejscu w kawiarni, a inaczej na wynos.
Tańsze na wynos, a droższe w restauracji.
Nie, tańsze nie droższe, inaczej opodatkowane.
Inny VAT, tak.
W związku z tym, no myśmy stworzyli jakiś taki horrendalny system VAT-owski, który był uciążliwy dla przedsiębiorców, na którym czasami żerowały mafie VAT-owskie, bo wyłudzenia VAT-u, między innymi jeden z mechanizmów opierał się na tych różnicach w oprocentowaniu i to, że to jest teraz ujednolicane, to jest bardzo dobrze, to jest jedyny normalny kierunek. No ja sobie nie wyobrażam, żeby to jeszcze bardziej różnicować. Natomiast czy będzie to miało wpływ? To może być pewna zachęta do inwestycji, natomiast tak naprawdę kluczowe znaczenie mają inne okoliczności, czyli system odsprzedaży energii, rozliczania tego,
jakie będą stawki. Ale to też jest w tej ustawie uwzględnione.
I to jest ważniejsze w moim przekonaniu, od samego ujednolicenia stawek VAT.
Dotacja, jeszcze są dwa takie elementy, oprócz tego, o którym pani redaktor wspomniała, bo to miejsce montażu, moim zdaniem to jest mniej rzecz istotna.
No tak, natomiast, ale z drugiej strony, jeśli ktoś się...
Bo najczęściej jednak 90% montuje na dachu. Natomiast istotne jest właśnie zwolnienie z podatku dotacji, no to jest ten dodatkowy plus i istotne jest, myślę, że 100% nadwyżki z sieci będzie można odzyskać, a do tej pory bodaj 70 czy 80%, więc
i to
jest...
I to ma wpływ na rentowność przedsięwzięcia.
Tak, to jest ten bonus. Dokładnie. Natomiast mimo wszystko dla mnie najistotniejszą zachętą jest to, co od od początku tego roku obowiązuje, a więc możliwość odliczenia do 53 tysięcy od dochodu kosztów poniesionych na tak zwaną termomodernizację, a w tym jest montaż właśnie instalacji fotowoltaicznych.
I to jest, najważniejsze. Tam jest zakres dużo większy, bo to są różnego typu inwestycje w nowoczesne kotły gazowe, ocieplenie.
Mówimy o tej instalacji.
Tak, to jest pewne rozwiązanie systemowe.
Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli bez tego możemy ocenić, że montaż instalacji to jest mniej więcej takiej 4 kW, to jest mniej więcej 25-30 tysięcy złotych, i to się zwraca w przeciągu 10 czy nawet 12 lat, no to każdy przed taką inwestycją się zastanowi. Jeżeli będzie mógł odliczyć te koszty na bieżąco od podatku, to jest ogromna zachęta.
I więcej niestety już na ten temat nie porozmawiamy, ale do tematów będziemy wracali. Dziękuję Państwu serdecznie. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jacek Rybicki, publicysta, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.